Niemiecka Partia Zielonych proponuje, by w niektórych godzinach w berlińskim metrze pojawiły się przedziały tylko dla kobiet. Politycy motywują to rosnącą liczbą napaści na kobiety właśnie. Jak informuje Deutsche Welle, pomysł popiera berlińska posłanka Zielonych Antje Kapek. Jej zdaniem takie rozwiązania działają na przykład w Tokio, a także w stolicy Meksyku. Meksyku właśnie. Według Kapek, zwłaszcza w godzinach szczytu, kobiety narażone są na napaści, również te o charakterze seksualnym. Pomysł ten jest reakcją na gwałt, do którego doszło w lutym. 33-letni mężczyzna napadł na kobietę na linii U3 w dzielnicy Zehlendorf. Niemiecka policja dopiero teraz zdecydowała się upublicznić wizerunek i rysopis podejrzanego o popełnienie przestępstwa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, około godziny 12 w nocy jedna z pasażerek metra została zaatakowana, a następnie zgwałcona przez nieznanego sprawcę. Ze względu na charakter sprawy i dobro pokrzywdzonej, policja nie podaje informacji na temat okoliczności przestępstwa. BVG, czyli operator metra w niemieckiej stolicy, jest wobec pomysłu przedziałów wyłącznie dla kobiet sceptyczny. BVG zatrudnia około 250 pracowników ochrony, którzy pełnią służbę przez całą dobę, tłumaczą rządzący tą spółką. Główne stacje są monitorowane zarówno w dzień, jak i w nocy, co ma na celu zapewnienie pasażerom poczucia bezpieczeństwa. No ale jak widać, w tym przypadku tego bezpieczeństwa nie udało się zapewnić. Pomysł Zielonych pozostaje na razie w fazie dyskusji, bez formalnego wniosku legislacyjnego, no ale my pytamy, czy molestowanie i napaści na tle seksualnym to także problem w naszych środkach zbiorowej komunikacji i szerzej w miejscach publicznych. A naszym gościem jest pani Bogna Czałczyńska, pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw kobiet i równego traktowania. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Pani Bogno, czy pani zdaniem taki pomysł, na razie tylko pomysł w berlińskiej stolicy, przydałby się również w polskich pociągach, czy w komunikacji, jakieś specjalne regulacje, przepisy dotyczące obecności tam kobiet? Czy to jest tworzenie takiego getta i takiej dziwnej sytuacji?
On by się bardzo przydał w latach 80., 90., gdzie faktycznie problem obmacywania dziewcząt, kobiet było dosyć powszechną praktyką naszego społeczeństwa. Przypominam, społeczeństwa, w którym nie było jeszcze wówczas żadnych migrantów. Robili to najczęściej ojcowie, pracownicy, jeżdżący do pracy razem z dziewczynami, z uczennicami, innymi kobietami. Wówczas autobusy, tramwaje były bardzo, bardzo zatłoczone i to było tak naprawdę powszechnym doświadczeniem naszego pokolenia. Nic się z tym nie robiło wówczas, bo to świat taki był i dziewczyny to brały na klatę na takiej zasadzie, no, że właśnie świat taki jest los kobiet. Natomiast dlaczego o tym mówię? No bo my ten problem mieliśmy, czy my go mamy? Mam nadzieję, że już nie w takim stopniu. A przede wszystkim już dziewczyny są inne i myślę, że potrafiłyby lepiej sobie radzić w takich sytuacjach. Natomiast gdzieś przez te lata jednak, bo mówimy o sytuacji z poprzedniego tysiąclecia, pewne rzeczy żeśmy jako społeczeństwo przerobili. Ale również ruch kobiecy przerobił. Myśmy naprawdę w organizacjach kobiecych w Polsce, ale wzorem tego ruchu, który przyszedł do nas z Ameryki z
Me Too.
Nie, to jeszcze wcześniej jest taka książka Paradox Macho Jasona Katza, który wprowadził taką propozycję zmiany myślenia. Myślenia o tym, że no, przestańmy zwracać się ciągle do tych ofiar, bo tak naprawdę problem mamy z tymi obmacywaczami, z tymi gwałcicielami. I ten komunikat powinien być kierowany do nich. Po prostu nie gwałć. I teraz, okej, to ja mam taką i dla pana redaktora, ale też dla słuchaczy, grę wyobraźni. Bo gdybyśmy sobie teraz wyobrazili, że mamy wyjść z domu i ja zwykle jak mam grupę, no grupę, która siedzi, widzę i robimy to jakoś warsztatowo, to na jednej kartce zapisujemy to, co to jest taka kartka dla kobiet, dziewcząt i kartka dla chłopców, mężczyzn. A pytanie brzmi takie, prosimy teraz wszystkich, uwaga, o to, żeby każdy zrobił sobie taką checklistę w głowie, co robi wychodząc z domu, aby zabezpieczyć się przed molestowaniem i gwałtem. Przed napaścią seksualną. I teraz prosimy z reguły wtedy o odczytanie tej listy. Tak? Co sobie wyobrazili, jakie nawyki mają mężczyźni i jakie mają dziewczyny, kobiety. No i z reguły to jest tak, że mężczyźni nie rozumieją pytania. Znaczy, co my mamy zrobić, żeby zabezpieczyć się przed napaścią seksualną, jak idę wieczorem do kina, do parku, no nie wiem, no to jest coś, co w ogóle nie dzieje się w przestrzeni myślowej. Natomiast kobiety mają tych pomysłów takich, co my robimy. No, tu trzymamy klucze, tu telefon, tu dezodorant, tu gaz pieprzowy, tu rozmawiamy przez telefon. Tych różnych takich zabezpieczeń mamy naprawdę całą listę. Ale to tylko mówi o nas, jakim jesteśmy społeczeństwem. I teraz do tego społeczeństwa mamy znowu kierować taki komunikat. Dziewczyny, zabezpieczajcie się. Bo teraz jak coś się wam w tym metrze stanie, to znowu będzie wasza wina, bo wsiadłyście nie do tego wagonu. Bo dla was jest ten wagon dla dziewczyn, dla kobiet. Natomiast nie ma tego komunikatu, który powinien być kierowany do mężczyzn. Nie gwałć. To jest najprostsza sprawa.
Nie gwałć, nie molestuj.
Dokładnie. I teraz tak, czyli nie radzimy sobie z komunikowaniem się, z tą edukacją, byśmy powiedzieli, z wychowaniem, socjalizacją, ale też w takim razie nie radzimy sobie systemowo, czyli nie potrafimy tak zabezpieczyć tego metra, tego przejścia, tego transportu, żeby to było dla wszystkich bezpieczne. Ja bym jednak szła w taką stronę, żeby pracować w tych dwóch przestrzeniach, czyli tej mentalnej, która dotyczy nas, i tej, która dotyczy po prostu wykonania pewnych zabezpieczeń, pewnej większej uważności. Może 250 pracowników ochrony to za mało jak na tyle linii metra i na to, co się tam dzieje w ogóle w transporcie publicznym, bo to jest przecież olbrzymie miasto z dosyć zróżnicowanymi też dzielnicami.
A do naszej rozmowy dołączają kolejni goście, między innymi ktoś, kto wie na temat tej sytuacji więcej niż my. Pan redaktor Bartosz Dudek, sekcja polska Deutsche Welle. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jest z nami także pani doktor Magdalena Grzyb, kryminolożka, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Rady Nadzorczej Centrum Praw Kobiet. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
No i zacznę od pana redaktora Bartosza Dudka. Jakie jest tło tej propozycji posłanki Zielonych z Berlina, Antje Kapek, żeby wprowadzić czy wagony, czy przedziały w metrze? No wiemy, że tłem było zgwałcenie kobiety w lutym, ale także pojawiają się informacje, że tych takich przypadków napaści na tle seksualnym jest więcej. Proszę powiedzieć, czy to jest temat w Niemczech zastępczy, czy poważny problem? To napastowanie seksualne, a w kontekście mamy i w tle ten słynny Sylwester w Kolonii, kiedy bardzo wiele kobiet było molestowanych przez osoby arabskiego pochodzenia.
No na razie jest to przyczynek do dyskusji, który pochodzi od lokalnej polityk z Berlina. Ale oczywiście ta dyskusja toczy się już tutaj od lat, tak jak właśnie pan zauważył. Takim przełomem były wydarzenia Nocy Sylwestrowej w 2015 roku. To był prawdziwy wstrząs dla niemieckiego społeczeństwa. No i ja bym to widział jako kolejny taki punkt do dyskusji. Ta posłanka Antje Kapek mówi, że jest to pomysł skopiowany z Tokio. gdzie właśnie wieczorami w metrze tworzone są specjalne przedziały dla kobiet. Pisała także o tym gazeta Bild. Kapek mówiła też, że właśnie w tym Tokio kobiety mają bezpieczną przestrzeń, która pozwala im podróżować w tłumie, w godzinach szczytu i bez narażania się na nieprzyjemne dotykanie, co szczególnie jakby nieprzyjemne jest w godzinach wieczornych, kiedy jest tłoczno i to jest często problemem dla kobiet. Tak właśnie motywowała to, czy argumentowała Kapek. Natomiast no, jest to, tak jak mówię, głos w dyskusji. Nie ma tu żadnego na razie ruchu legislacyjnego. Natomiast samo berlińskie przedsiębiorstwo transportowe BVG nastawione jest sceptycznie do tej propozycji. Oni tłumaczą, że istniejące środki ostrożności w pociągach metra są wystarczające. No, aczkolwiek ja też zgadzam się z moją przedmówczynią, że no, 250 pracowników ochrony w mieście, które ma 3 miliony mieszkańców, no to jest raczej o wiele za mało i chyba należałoby pójść raczej w tym kierunku, żeby wzmocnić ochronę, żeby kobiety naprawdę czuły się bezpiecznie w normalnych wagonach metra.
Wspomnieliśmy o tym Sylwestrze w Kolonii 2015 roku, ale też taka burza medialna, pewnie o mniejszym zasięgu, wydarzyła się w czerwcu 2023 roku. Otóż wtedy polityk niemieckiej partii CDU Lisa Schäfer wywołała burzę po tym, jak zwróciła uwagę, że w jej kraju kobiety są coraz częściej ofiarami przemocy seksualnej ze strony imigrantów. Tymczasem, jak zwracała uwagę, w przestrzeni publicznej prawie się o tym nie mówi. Musimy w końcu poruszyć temat tabu. Molestowanie seksualne kobiet pochodzi również od mężczyzn o pochodzeniu migracyjnym, powiedziała gazecie Bild. Czy ta jej konstatacja, ten głos w dyskusji przeszedł bez echa? Czy coś się zmieniło? Coś się zadziało?
No w każdym razie nie jest to już takie tabu jak przed nocą sylwestrową 2016 roku, które zresztą wywołało też, co wywołało debatę w środowiskach dziennikarskich. Przed 2016 roku nie podawaliśmy z zasady narodowości osób, które dopuszczały się przestępstw, no po to, żeby uniknąć stygmatyzacji pewnych grup etnicznych. Natomiast potem no jakby tutaj ten kodeks etyczny dziennikarski został zmieniony i tutaj w tej chwili już podaje się, czy podajemy narodowość sprawców, o ile ma to oczywiście jakiś sensowny związek z tym, z relacją na dany temat. Także to jest rzeczywiście przełom także w mediach i przełom w świadomości społecznej, co za tym idzie. Także nie jest to już żadne tabu, ale bardzo mi się podobała wypowiedź mojej przedmówczyni, że no nie jest, że kiedyś dziewczyny też doświadczały w Polsce molestowania i to w społeczeństwie, które składało się prawie wyłącznie z miejscowych Polaków. A więc nie jest to tylko problem osób przybyłych do Niemiec z krajów arabskich czy z innych krajów świata. Jest to po prostu generalny problem mężczyzn, którzy no, nie potrafią sobie radzić z własnym popędem.
Pan redaktor Bartosz Dudek, sekcja Polska Deutsche Welle. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy, kłaniamy się. Przypomnę, jest z nami pani dr Magdalena Grzyb, kryminolożka, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Rady Nadzorczej Centrum Praw Kobiet. Przede mną takie badanie przeprowadzone przez Ipsos i L'Oréal Paris. To jest październik 2022 roku. 84% kobiet w Polsce doświadczyło molestowania seksualnego w przestrzeni publicznej. Tylko 31% osób molestowanych twierdzi, że ktoś im pomógł. Czy generalnie z Pani obserwacji i Centrum Praw Kobiet wynika, że z tym problemem molestowania jest coraz lepiej, bo więcej o nim mówimy i coraz mniej jest przyzwolenia na tego typu zachowania w przestrzeni publicznej, chociażby w środkach komunikacji?
Panie redaktorze, mnie się wydaje, że jest lepiej i gorzej, ponieważ z jednej strony jest większe wyczulenie społeczne na tego typu zachowania i jest mniejsza tolerancja społeczna, to na pewno. Pytanie, czy te 30% osób, czy respondentek, które powiedziały, że ktoś interweniował, to jest dużo czy mało? Ja bym powiedziała, że to wcale nie jest aż tak mało. To zależy, te dane my musimy z czymś porównać. Więc myślę, że pod względem naszego wyczulenia i świadomości tego, że to jest problem, ale też naszego przekonania, że takie zachowania są niedopuszczalne, jest dużo lepiej niż było kiedyś. Natomiast jeśli my spojrzymy zwłaszcza na dane z krajów Europy Zachodniej, my teraz o Niemczech rozmawiamy, ale no we Francji to jest bardzo podobny problem, to jednak my widzimy, że tego typu zachowań jest więcej, zwłaszcza w transporcie publicznym, bo to jest też taki bardzo medialny temat i taka, takie zjawisko dość uciążliwe społecznie dla zwykłych obywateli i obywatelek. No i tutaj ewidentnie wydaje się, że tych zachowań jest po prostu więcej, ponieważ statystyki odnotowują wzrost tego typu zachowań.
Jedna z ofiar to Nina. Kobieta planowała bezpiecznie wrócić do domu po pracy. To była głośna sprawa poruszana w mediach. Gdy czekała na zamówioną taksówkę, to było nad ranem, zaczął napastować ją obcy mężczyzna. Agresor był bardzo natarczywy, nie respektował tego, że kobieta nie jest zainteresowana rozmową z nim. Nie odpuszczał, aż w końcu podniósł mnie do góry, wspomina ta pani, na pasach dla pieszych, po czym opuścił mnie i ciągnął za nogi, relacjonowała. Zaczęła wtedy przeraźliwie krzyczeć i wzywać pomocy. Jej wołanie usłyszeli ochroniarze z budynku naprzeciwko. Wybiegli i spłoszyli napastnika. Kiedy agresor uciekł, Nina natychmiast zadzwoniła na numer 112 i poinformowała o zdarzeniu. Sytuacja działa się w centrum Warszawy. Inny przypadek. W biały dzień w autobusie doszło do molestowania, którego ofiarą była polska tiktokerka znana w sieci jako Kiki. Kobieta również wracała z pracy, zajęła miejsce przy oknie. Obok niej usiadł mężczyzna, mimo iż autobus cały był pusty. Z nagrania, które kobieta opublikowała na portalu TikTok, wynika, że pasażer najpierw natarczywie wpatrywał się w nią, a następnie zaczął przesuwać do niej rękę tak, by stykała się z jej nogą. Kiedy tiktokerka odsuwała się, ten zmniejszał dystans. Minęła minuta i gość znowu przysunął się do mnie i znów położył rękę w ten sposób, żeby dotykała mojego uda, opowiada kobieta na nagraniu. Odsunąłem się maksymalnie w stronę okna i kątem oka widzę, że jego ręka skrada się w moją stronę ponownie. To już był trzeci raz. Nie wiedziałam, co zrobić. I wracamy do pani Bogny Czałczyńskiej. Jak to jest? Z jednej strony większa świadomość, ale takich przypadków może być dużo, a wiele kobiet ich nie zgłasza.
No tak, ja już zaczęłam się zastanawiać i troszeczkę martwić, czy pan redaktor, biorąc pod uwagę skalę, 84%, myślę, że zaniżoną, 84%, 90%, różnie te badania pokazywały do tej pory, kobiet, dziewcząt w Polsce doświadczyło przynajmniej jednokrotnie molestowania w przestrzeni publicznej. Tak, to jest nasze powszechne doświadczenie i te badania niczym się nie różnią w skali od tych badań, które były przeprowadzone w Egipcie. Tam kobiety są molestowane w przestrzeni publicznej w podobnym stopniu procentowym. Niezależnie od wieku, niezależnie od tego, czy jak są ubrane. Po prostu kulturowo mamy na to w jakiś sposób przyzwolenie. I to nie jest tak, że mężczyźni, tak jak tutaj przedmówca powiedział, nie potrafią nad sobą zapanować.
No, nad swoim popędem.
Nad swoim popędem. No, słuchajcie, no nie róbmy też z mężczyzn osób, które po prostu, nie wiem, są opętane zwierzęcym szałem. Owszem, tak jest, no ale nie 84% przypadków. Po prostu kultura nam na to zezwala. Mężczyźni mają na to przyzwolenie. Dlaczego tak robią? Bo mogą. Bo to gdzieś jest w tych kategoriach etycznych, tak? W takim, czy jestem dobrym człowiekiem? Tak. No sobie trochę pomolestuję, czy jestem dobrym człowiekiem? Tak, nadal jestem. Więc gdzieś to mamy tak poukładane. Natomiast nam jest trudno ocenić, czy takich zjawisk jest więcej, czy mniej, bo to jest taka sytuacja, która występuje w tej dyskusji Polska-Szwecja na przykład, nie? W której my, jako przedstawicielki ruchu kobiecego, mierzymy się bardzo często z tą argumentacją strony prawicowej, że tu w Polsce to jest porządek, bo tych gwałtów to jest tak mało i na policji to statystyki pokazują, to naprawdę niewiele, polscy mężczyźni są okej. A w tej Skandynawii, w tej Szwecji to dopiero jest Sodoma, Gomora, rozpusta, tam to się te kobiety gwałci. No nie, tam po prostu więcej kobiet je zgłasza, większa jest, większy jest taki potencjał do reagowania na to i większa jest też świadomość samych kobiet. Natomiast myślę, że jednak, znaczy my mamy tutaj dwa zjawiska, o którym przedmówczyni mówiła, bo tak my jako w pewnym procesie kulturowym jesteśmy tej zmiany. To, co mówiłam, dziewczyny już teraz potrafią, łatwiej im przychodzi reagowanie, społeczeństwu łatwiej przychodzi reagowanie. Natomiast faktycznie mamy problem z integracją i skoro my jako państwo nie mamy polityki migracyjnej, polityki integracji, nie mamy systemowych rozwiązań, wiedząc, że to już jest jakiś problem i widząc, bo na powiedzmy w Polsce obserwowaliśmy to, co się dzieje w Uberach i w Boltach, w tych taksówkach obsługiwanych generalnie przez obcokrajowców i to bardzo często obcokrajowców bardzo, bardzo różnych nam kulturowo. My musimy po prostu przygotowywać się i te osoby na zrozumienie zasad i prawnych, i obyczajowych, i gdzieś tego nam chyba brakuje, tak?
Porozmawiajmy, drogie panie, o kwestii wtórnej wiktymizacji ofiar, bo myślę, że to może być też zniechęcające do zgłaszania molestowania przez kobiety organom ścigania, ale także dzielenia się nawet z bliskimi, bo niewłaściwa rozmowa czy niewłaściwe procedury mogą skutecznie zniechęcić od zgłaszania tego typu przestępstw. Czy tutaj też jest poprawa? Czy ta wtórna wiktymizacja to już jest rzadkość? Czy w pani ocenie, przenosimy się do pani dr Magdaleny Grzyb, to już można powiedzieć jest przeszłość w Polsce, właśnie ten problem wtórnej wiktymizacji ofiar takich przestępstw jak molestowanie czy gwałt?
Po pierwsze myślę, że nie, ale my tu trochę, mam wrażenie, mieszamy dwa porządki. To znaczy tą sytuację zagranicy, jaka ma miejsce i to, co się dzieje w Polsce. Ja podam tylko takie cytaty z artykułu dotyczącego Francji. Kiedy podałam rysopis mojego napastnika, powiedziano mi, że nie wolno mi tak mówić, ponieważ ponieważ respondentka podała, czy kobieta podała rysopis dotyczący, też wskazujący na przynależność etniczną. I we Francji w latach 2016-2023 liczba odnotowanych przypadków, to znaczy napaść przemocy seksualnej czy molestowania seksualnego w transporcie publicznym wzrosła o 74%, z czego w samym regionie paryskim 65% podejrzanych sprawców to byli obcokrajowcy, nie mówię imigranci, obcokrajowcy, czyli osoby bez obywatelstwa francuskiego. I jeśli kobiety nie mogą mówić o tym, co je spotkało, ani z czyjej strony je to spotkało, to też jest forma wiktymizacji wtórnej, pewne tabu polityczne czy kulturowe, które nie pozwala kobietom o tym doświadczeniu mówić. To jest poważny problem, jeśli my mówimy o molestowaniu publicznym w przestrzeni publicznej czy w transporcie. No bo później takie kobiety często, to akurat ja mówię na podstawie tych danych francuskich, one w ogóle na przykład rezygnują z korzystania z transportu publicznego, bo one nie chcą się narażać na tego typu napaści. Jeśli to zgłoszą na policję, to jeszcze usłyszą o sobie jakieś brzydkie rzeczy, już nie mówiąc, że to nie będzie w żaden sposób rozwiązane. I one po prostu same siebie wykluczają z przestrzeni publicznej, choćby z tego tytułu. I być może my nie mówimy tego wyraźnie, ale molestowanie w miejscach publicznych i konsekwencje tego dla kobiet, to jest forma wykluczenia kobiet z przestrzeni publicznej, tak? Z korzystania z naszych praw, które nam przysługują jako obywatelkom. I też otaczanie tabu tego tematem, a nawet co do sprawców, wydaje mi się, że też może być formą wiktymizacji wtórnej. Nigdy to nie jest złe słowo, natomiast jeśli mowa o wiktymizacji wtórnej, to też trzeba sobie powiedzieć, zwłaszcza ofiar przemocy seksualnej, czy molestowania, czy poważniejszych form, to jest problem w wielu krajach, również w krajach krajach zachodnich, które są nam stawiane za przykład, to jest jednak sfera otoczona bardzo dużym wciąż tabu społecznym, dużym wstydem. I trzeba też sobie powiedzieć, że często takie czyny są trudne do wykrycia po prostu, bo one są na przykład, nie było nigdzie monitoringu. No i tak żyjemy w takich czasach, że ten monitoring na przykład w transporcie jest dużo bardziej powszechny niż kiedyś, że nie jest się w stanie podać dobrze rysopisu sprawcy, osoba pokrzywdzona. Ja się obawiam, że my możemy jakoś redukować ten stopień wiktymizacji wtórnej przez na przykład odpowiednie szkolenie funkcjonariuszy, przez poprawę tych czynności dowodowych. Natomiast ja nie wiem, czy my będziemy w stanie to zredukować do zera, albo czy będziemy w stanie osiągnąć, zwłaszcza w przypadku tak powszechnych zachowań jak molestowanie w miejscach publicznych, taką na przykład wykrywalność 100%. To wydaje mi się na chwilę obecną mało realne.
I pani Bogna Czerwczyńska.
No tak, ale nie mamy też 100% wykrywalności w przypadku kradzieży, włamań. No to jest, byłoby idealne, a tak naprawdę idealne, gdyby tego w ogóle nie było. Natomiast ja mam chyba taką uwagę, że my faktycznie rozmawiamy o dwóch porządkach, bo o ile w przypadku Francji tutaj była mowa o tym, o takiej nadpoprawności politycznej, to my raczej w naszej sytuacji polskiej mamy problem nadal z tym, że kobiety, dziewczyny zgłaszające przemoc seksualną, no nie mogą liczyć na poprawność polityczną, wprost przeciwnie. I nasze doświadczenia mówią o tym, że tutaj nadal działa stereotyp niestety, ale jeszcze tak wśród tych osób opiekujących się gdzieś tam na każdym procesie postępowania tą skrzywdzoną osobą. Natomiast myśmy jako pełnomocniczki samorządowe miały 2 lata temu taki problem, nad którym się pochyliliśmy jako osoby reprezentujące swoich włodarzy największych miast, no, w tym przypadku regionu Pomorze Zachodnie, bo faktycznie narastał w Polsce problem przemocy seksualnej, gwałtów w tych taksówkach.
Na aplikację.
I to się stało dosyć widocznym problemem. I tutaj samorządy bardzo rzetelnie podeszły do tej sprawy. Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań. Myśmy siedzieli i naprawdę zastanawialiśmy się powielokroć, jak temu jako gospodarze miejsca, jako osoby odpowiedzialne systemowo możemy zaradzić. Czyli gdzieś też musimy myśleć cały czas o odpowiedzialności państwa. Tutaj tą sytuację udało się, tak myślę, w jakiś sposób zmienić. Natomiast no ja bym była jednak za większą odpowiedzialnością państwa od początku, od tej edukacji, od łamania stereotypów, od łamania kultury gwałtu i wprowadzania jednak takich norm, bo żadne zakazy, żadne prawo, jeżeli norma kulturowa daje przyzwolenie, no to zakaz prawny mało może znaczyć.
A propos normy kulturowej, socjolog Michael Kimmel opisał toksyczne aspekty męskiej socjalizacji i pisze tak: młodzi chłopcy uczą się, aby zyskać akceptację i szacunek rówieśników, muszą udowadniać swoją męskość poprzez rywalizację i dominację nad innymi, ukrywanie lęku, smutku czy czułości, przedmiotowe traktowanie dziewcząt i kobiet, podejmowanie ryzykownych lub agresywnych zachowań. Zostały nam 4 minuty. Pytanie do pani dr Magdaleny Grzyb. Czy ten wzór mężczyzny, takiego macho można powiedzieć, młodego, a później wiekowego, odchodzi już do lamusa? Widać, że to się zmienia, bo myślę, że gdzieś w tle tego wzoru macho jest też ten mężczyzna przemocowy wobec kobiet, również stosujący przemoc seksualną przecież.
Wie pan sobie się tak zastanawiam, czy do końca. Ja osobiście nie lubię koncepcji toksycznej męskości, bo ona jest tak rozciągnięta, że tam każdą typową męską cechę się generalnie wrzuca. Natomiast jeśli wracając na przykład do Japonii albo do Korei, skąd na przykład przyszły tak w ogóle pomysły, chociaż nie dokładnie stamtąd, bo w Indiach też się pojawiły takich przestrzeni czy wagonów poagregowanych dla kobiet.
Tak, tam były głośne gwałty przecież takie.
Dokładnie, więc ja bym bardziej powiedziała, że w takiej Japonii czy w Korei to takie podglądactwo czy to molestowanie seksualne kobiet. To jest jakaś taka forma, zwłaszcza w Korei to przecież przybiera takie no, nieprawdopodobne rozmiary z tym takim zakładaniem kamer w toaletach, w szatniach dla kobiet. To
w jest metrze w Japonii także były przypadki robienia właśnie zdjęć kobietom, tak. Bielizny tam od dołu,
więc
telefonem.
Ja bym to bardziej nazwała nie jakimś udowadnianiem sobie męskości, być może raczej jakimś fetyszem seksualnym, który jest taki dość nowoczesny czy ponowoczesny. I wynika bardziej, bym chyba powiedziała, z jakiejś tam alienacji wręcz mężczyzn, bo to jest jakiś taki bardziej fenomen no, w ostatniej dekady, czy może dwóch dekad, no na taką skalę na pewno.
Czyli nie jest problemem już ten maczyzm, czy macho, to już odchodzi do lamusa.
Wie pan, to no tak i nie. Jeśli chodzi o takie męskie zachowania, czy to takie odgrywanie męskości, to się też podkreśla, że to też są często zachowania zbiorowe. No w Berlinie jest też, mamy dużo gwałtów zbiorowych. No to tutaj bardziej bym widziała takie wzorce tego, że ci mężczyźni w grupie idą sobie i sobie chcą coś pokazać czy udowodnić i atakują kobietę i ją brutalnie gwałcą. I jeśli chodzi o takie zwykłe molestowanie, no pewnie to może być jakaś tam forma udowadniania sobie bycia mężczyzną, że ja tą kobietę dotknę, chociaż nie mam do tego prawa. I ja się przez to lepiej czuję. Ciekawe są na przykład, powiem szczerze, takie te świadectwa mężczyzn sprawców, którzy dopuszczają się takich zachowań. No po pierwsze to oni często w ogóle nie widzą naganności swojego zachowania. Czasami to traktuje jako formę sportu, że przecież nic takiego się nie stało, no bo on tylko tutaj dotknął kobietę. On na przykład, no teraz jest mu głupio, że dotknął, ale jakby no nie mógł się powstrzymać. Więc to są jakieś takie dziwne, ja bym powiedziała, wyjaśnienia, które z jednej strony u mężczyzn bagatelizują, ale może to być jakaś tam forma udowadniania sobie męskości. Bardziej bym powiedziała, że to jest taka forma, tak w takim symbolicznym wymiarze jednak, może nie tyle karania, ile takiego przekonania, że kobieta w przestrzeni publicznej, tak w dużym cudzysłowie, nie pilnowana przez żadnego innego mężczyznę, jest jakby dla nich do wzięcia, że oni mogą sobie zrobić z tą kobietą, co chcą. I to jest takie dla mnie bardzo negatywne przekonanie, które u wielu mężczyzn na takim bardzo podświadomym poziomie chyba wciąż funkcjonuje.
I ostatnie zdanie pani Bogna Czołczyńska, bo musimy
znaczy,
powoli
tak,
kończyć.
Ale myśmy pomieszały tutaj na końcu rozmowy chyba właśnie te dwa porządki, czyli tą kulturę macho i kulturę inceli. W skutkach to może rodzić się podobne zachowanie, tak? Czyli nienawiść wobec kobiet, pogarda wobec kobiet. Natomiast to są dwa różne porządki, dwie różne przyczyny. Natomiast cały czas mówimy o kulturze przyzwolenia, o kulturze gwałtu, o tym, że pewne zachowania są, bo mogą być. I niestety to powinno się zmienić. Ja myślę, że to się zmienia.
Mówimy o tym po to, żeby właśnie to się zmieniło i tak jak powiedziała pani Bogna Czołczyńska, to się zmienia. I jeszcze krótko pani doktor Magdalena Grzyb, czy po państwa działalności w Centrum Praw Kobiet widać, że już jest coraz lepiej, że rzeczywiście ta świadomość i tych takich zachowań agresywnych, seksualnych mężczyzn wobec kobiet jest mniej?
Trudno powiedzieć, ponieważ do Centrum Praw Kobiet zgłaszają się najczęściej kobiety pokrzywdzone takimi poważniejszymi formami przemocy.
I macie co robić niestety.
W związku i jakby cały czas
kończyć.
Jest bardzo, bardzo dużo pracy, choćby nawet na tym polu.
Bardzo dziękuję. Pani doktor Magdalena Grzyb, kryminolożka, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Rady Nadzorczej Centrum Praw Kobiet. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Dziękujemy, a z nami była także pani Bogna Czołczyńska, pełnomocniczka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do Spraw Kobiet i Równego Traktowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Ja także dziękuję. Janusz Wilczyński, Polska, Szkocja 0-1.